Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W czwartek, 6 grudnia, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie
audiencje Ojca Świętego dla prezydenta Albanii, Papieskiego Instytutu Wschodniego oraz Międzynarodowej Komisji Dialogu Katolicko-Baptystycznego.
Doktorat honorowy Uniwersytetu Laterańskiego dla księdza profesora Tadeusza Stycznia.
Piotr Samerek mówi o porozumieniu między Kościołem a władzami PRL z kwietnia 1950 roku.
Zacznijmy od adwentowej refleksji księdza profesora Marka Starowiejskiego.
Naród sprawiedliwy. Jakże często ograniczamy zbawienie do naszego indywidualnego, każdego z nas, a z oczu tracimy jego aspekt społeczny, tak bardzo podkreślany przez Stary Testament. Żyjemy w społeczeństwie. Nie jesteśmy, wedle słów poety, samotną wyspą, a więc jesteśmy odpowiedzialni, wprawdzie po pierwsze za swoje zbawienie, ale także i za zbawienie innych, tych, z którymi żyjemy blisko, tych dalszych, ale także i wszystkich ludzi na całym świecie. To są więzy społeczne, które tworzy religia. Ale gdy wyrzucono ją z życia społecznego, powstały społeczeństwa laickie bezradne wobec swoich problemów, które starają się zastąpić więzy religijne nowymi. Walki klasowej czy solidarności klasowej, wspólnymi interesami gospodarczymi czy nacjonalizmami, jakże często prowadzącymi do zbrodni. Państwa pozbawione więzów religijnych, zbudowane na piasku ludzkich wymysłów, rozpaczliwie dryfują po burzliwym morzu świata. Wobec tego amalgamatu dość wątpliwych wartości Kościół przypomina o mocy miłości Boga głoszonej przez proroków i wypełnionej w ofierze Chrystusa, który z miłości ku ludziom złożył za nich swoje życie. I tylko to spoiwo miłości i ofiary może stanowić nową siłę świata, który otrząsa się z koszmaru obozów koncentracyjnych i totalitaryzmu w XX wieku. W niej spoczywa nadzieja świata. Trudno jest być prorokiem. Nie wiemy, jakim będzie wiek XXI, ale dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jeśli nie oprze się na miłości i nie złoży swej nadziei w Panu, pogrąży się w chaosie i zbrodni.
Przejdźmy do aktualności.
Studiowanie wschodnich ojców Kościoła, teologii chrześcijańskiego wschodu i liturgii dającej przedsmak życia wiecznego to zadania rzymskiego orientale. Benedykt XVI nawiązał do nich, przyjmując wspólnotę Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, który obchodzi 90-lecie istnienia. Zwrócił uwagę na jego walory naukowe. Wykładają tam i publikują jedni z najwybitniejszych znawców wschodu chrześcijańskiego, a kształcą się głównie studenci z kościołów wschodnich. Papież szczególnie ceni bibliotekę Instytutu, sławną na całym świecie i należącą do najlepszych w swej dziedzinie. Założył ją i obdarzył cennymi zbiorami Pius XI, który sam był kiedyś prefektem słynnej Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie. Benedykt XVI wskazał, że Biblioteka Rzymskiego Orientale służy poznawaniu Wschodu, by przezwyciężać nieporozumienia między chrześcijanami.
Istotnie jestem przekonany, że wspieranie studiów ma również ogromną wartość ekumeniczną. Czerpanie z dziedzictwa mądrości chrześcijańskiego wschodu ubogaca bowiem wszystkich. Pod tym względem Papieski Instytut Studiów Wschodnich to znamienny przykład tego, co dać może chrześcijańska mądrość. Przekazuje ją zarówno tym, którzy pragną coraz lepiej poznawać kościoły wschodnie, jak i chcącym pogłębić życie według ducha. A co do duchowości, Wschód słusznie chlubi się bardzo bogatą tradycją. Są to skarby cenne nie tylko dla uczonych, ale dla wszystkich, którzy należą do Kościoła.
Ojciec Święty przypomniał, że Benedykt XV, jego poprzednik, z którym czuję się szczególnie związany, założył w ciągu 5 miesięcy dwie ważne instytucje. 1 maja 1917 roku powstała Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, a 15 października Orientale. Na audiencji dla Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich było też obecne kierownictwo tej dykasterii. Mówi jej podsekretarz, prałat Krzysztof Nitkiewicz, który jest równocześnie wykładowcą orientale.
Instytut posiada dwa wydziały. Pierwszy kościelnych nauk wschodnich, gdzie prowadzone są badania naukowe i wykłady z zakresu teologii, patrystyki, liturgii. Można również studiować języki wschodnie, gruziński, ormiański, etiopski, to znaczy język Ges. I drugi, Wydział Kanonicznego Prawa Wschodniego. To tak, jak gdyby skupić w soczewce wszystko to, co najpiękniejsze i najbardziej wartościowe na chrześcijańskim wschodzie. Obecnie studiuje na instytucie około 300 studentów, począwszy od kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa, poprzez osoby świeckie, pogłębiające swoją wiedzę o chrześcijańskim wschodzie, oraz oczywiście doktoranci. Warto zaznaczyć, że wśród absolwentów Instytutu są patriarchowie wschodni, przede wszystkim jego świątobliwość patriarcha Konstantynopola Bartłomiej oraz patriarchowie katolickich kościołów wschodnich.
Nadzieję na coraz większe zrozumienie i współpracę katolików i baptystów wyraził papież, przyjmując w Watykanie Międzynarodową Komisję Dialogu między obu wyznaniami. Reprezentuje ona Światowy Związek Baptystów i Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan. Benedykt XVI nawiązał do tematu obecnej fazy dialogu, który brzmi: Słowo Boże w życiu Kościoła, Pismo, Tradycja, Koinonia, czyli wspólnota. Zwrócił uwagę, że wchodzą tu w grę takie kwestie jak stosunek Pisma Świętego do tradycji, rozumienie chrztu i innych sakramentów, miejsce Maryi w Kościele czy natura prymatu w strukturze kościelnego posługiwania.
Jeśli nasza nadzieja na pojednanie i większe braterstwo między baptystami i katolikami ma się spełnić, trzeba takie kwestie wspólnie podejmować. Należy to czynić w duchu otwartości, wzajemnego szacunku oraz wierności wyzwalającej prawdzie i zbawczej mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa. W obecnym okresie Adwentu z modlitwą oczekujemy Jego przyjścia. Dziś, tak jak zawsze, świat potrzebuje naszego wspólnego świadectwa dawanego Chrystusowi i nadziei, jaką niesie Jego dobra nowina.
Prezydent Albanii wyraził wdzięczność Kościołowi katolickiemu za pomoc okazywaną Albańczykom, zwłaszcza poprzez instytucje edukacyjne i charytatywne. Bamir Topi złożył wizytę w Watykanie. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że z zadowoleniem przyjęto podpisanie 3 grudnia porozumienia dotyczącego kwestii sanitarnych i podatkowych. Wyrażono wolę kontynuowania współpracy również na polu kulturalnym i duchowym.
Prezydent Topi poinformował o ostatnich krokach podjętych przez albański rząd w celu rozwiązania najistotniejszych problemów kraju, zaprowadzenia państwa prawa oraz zmierzania w kierunku integracji europejskiej, czytamy w komunikacie. Podczas rozmów prowadzonych również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim omówiono też niektóre zagadnienia regionalne. W tym, co dotyczy ostatecznej regulacji prawnej statusu Kosowa, podkreślono konieczność wzięcia pod uwagę fundamentalnych żądań stron, aby zapobiec jakiejkolwiek przemocy, stwierdza watykański komunikat. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Uniwersytetu Laterańskiego. W laudacji ksiądz Jarosław Merecki podkreślił ogromny wkład księdza Stycznia w pogłębienie personalistycznych fundamentów etyki w perspektywie nakreślonej przez Karola Wojtyłę. W swych licznych publikacjach okazał się on jednym z najbardziej wiarygodnych komentatorów myśli Karola Wojtyły oraz jej powiązania z nauczaniem Jana Pawła II. Jednym z uczestników dzisiejszej uroczystości był aktualny dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
Ksiądz profesor Styczeń to najbliższy współpracownik na płaszczyźnie intelektualnej, filozoficznej Karola Wojtyły. uczeń, który rozwijał jego myślenie filozoficzne. Instytut Jana Pawła II, który powstał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był właśnie instytutem założonym przez księdza profesora Stycznia, więc przeżywamy ogromną radość z wyróżnienia, jakim jest doktorat honoris causa. Ten doktorat pogłębia istniejące już więzi pomiędzy naszym lubelskim instytutem, a Instytutem Studiów nad Rodziną i Małżeństwem na Uniwersytecie Laterańskim. Założycielem, o tym trzeba przypomnieć, tegoż instytutu był sam Ojciec Święty. Myślę, że to wyróżnienie tylko pokazuje tę drogę, którą przebyliśmy, którą mamy nadal przed sobą, ponieważ pomiędzy tymi dwoma uniwersytetami istnieje także bardzo pogłębiona, ścisła współpraca naukowa. Wyrażam ogromną wdzięczność dla środowiska Uniwersytetu Laterańskiego za uhonorowanie mojego mistrza i szefa przez wiele lat.
Jak można byłoby określić ten wkład księdza profesora Stycznia w propagowanie myśli Jana Pawła II?
Ksiądz Styczeń zawsze skupiał się nad tym, co istotne, nad tym, co ma wymiar fundamentu. Jan Paweł II w Fides et Ratio mówi, że trzeba iść od fenomenu do fundamentu. I ksiądz Styczeń zawsze, mam wrażenie, że docierał do fundamentów. Jeśli ten Instytut Rzymski, on służy przede wszystkim rozpoznaniu Bożego zamysłu co do małżeństwa i co do rodziny, to jednak tym fundamentem jest prawda o sobie, o człowieku, którym odbija się obraz Boży. I to całe bogactwo odnajdujemy w myśli Jana Pawła II i tak, jak ją rozwijał na swój sposób ksiądz Styczeń, także we współpracy ze wspaniałymi myślicielami, jak dzisiaj kardynałowie Scola i Caffarra. To byli właśnie współzałożyciele tego rzymskiego instytutu. To rzeczywiście w tych latach 80. znalazła się tutaj w Rzymie wspólnie z księdzem Styczniem wielka plejada myślicieli, do tego bym profesora Grygiela dołączył, Rocca Buttiglionego. Oni wszyscy kształtowali ten Instytut Rzymski i te personalistyczne podstawy filozofii, teologii, małżeństwa i rodziny.
Na pewno ksiądz profesor Styczeń miał okazję przekazywać wiele z tej atmosfery pracy intelektualnej, którą wytwarzał Jan Paweł II. Jak ta atmosfera wyglądała? Czy może dzielił się właśnie swoimi wspomnieniami z tej współpracy?
Zacznę od tego, że ksiądz profesor Styczeń jest osobą bardzo dyskretną. Kiedyś zapytany, dlaczego Ojciec Święty tak chętnie go zaprasza na wakacje, odpowiedział: chyba dlatego, że wie, że ja nie będę mu przeszkadzał i nie będę potem opowiadał o tym. Więc to jest właśnie styl księdza profesora Stycznia. Ale ten styl emanował. Ja kiedyś przeczytałem wypowiedź jeszcze kardynała Wojtyły, na czym polega seminarium naukowe. Na wspólnym poszukiwaniu prawdy przez mistrza i uczniów. Podkreślam, wspólnym. I ten styl zawsze spotykałem także w seminariach księdza Stycznia. No oczywiście on cały żył myślą i osobą Jana Pawła II.
Ksiądz Tadeusz Styczeń należy do Zgromadzenia Salwatorianów pod kierunkiem kardynała Wojtyły. Obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim magisterium, doktorat i pracę habilitacyjną. Po wyborze Jana Pawła II na stolicę Piotrową objął po nim kierownictwo Katedry Etyki na Lubelskiej Uczelni. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych, w tym 20 książek.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Porozumienie. Po likwidacji Caritas władze komunistyczne nasiliły presję na episkopat w sprawie podpisania jakiejś formy porozumienia dwustronnego. W marcu wznowione zostały zamrożone od grudnia kontakty między stroną kościelną i stroną państwową. Podczas kolejnego spotkania Komisji Mieszanej 24 marca 1950 roku przedstawiciele władzy dali jednoznaczny sygnał, który wyrażał się w alternatywie. Albo episkopat podpisuje porozumienie z rządem, albo zaczynają się aresztowania biskupów i procesy pokazowe. Wobec takiego diktum sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, biskup Choromański, w uzgodnieniu z prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim wyraził gotowość podpisania wspólnego dokumentu z rządem. Jego uzgodnienie nastąpiło na przełomie marca i kwietnia. 3 kwietnia, po ostrej wymianie opinii, treść porozumienia została przyjęta w Krakowie podczas sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. 14 kwietnia dokument został podpisany. Stronę kościelną reprezentowali biskupi Choromański, Klepacz i Zakrzewski, a stronę rządową panowie Ochab, Mazur i Wolski. Porozumienie zakładało m.in., że biskupi wezwą księży do poszanowania prawa i władzy państwowej, że w sprawach wykraczających poza wiarę i moralność episkopat będzie kierował się polską racją stanu, że biskupi wyjaśnią księżom, aby nie przeciwstawiali się rozbudowie spółdzielczości, że Kościół będzie sprzeciwiał się wykorzystywaniu uczuć religijnych do wystąpień antypaństwowych. Było tam także zobowiązanie episkopatu, że zwróci się do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie stałej administracji kościelnej na ziemiach odzyskanych. W zamian rząd zapewniał swobodę nauczania religii w szkołach i swobodę funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zobowiązywał się do zachowania szkół katolickich, a także wolności prowadzenia pracy duszpasterskiej w szpitalach, wojsku i zakładach karnych. Na mocy porozumienia Kościół uzyskał też gwarancję prowadzenia działalności dobroczynnej i katechetycznej oraz swobodnego organizowania pielgrzymek i procesji. Rychło okazało się, że w praktyce porozumienie obowiązywało tylko stronę kościelną. Mimo istotnych wad porozumienia i jego tymczasowego charakteru, można dziś powiedzieć, że zarówno Kościół, jak i państwo komunistyczne potrzebowały go jako czegoś na kształt chwilowego rozejmu. Komuniści w Polsce zmagali się w tym czasie z wewnętrznym kryzysem i aby go przezwyciężyć, potrzebowali stabilizacji w kraju. Stabilizacja i względny spokój na linii kontaktów z Kościołem miały także uspokajać potencjalne wzburzenia społeczne związane z kiepską sytuacją gospodarczą, która wyraźnie uległa pogorszeniu na skutek wysyłania pomocy materialnej z Polski dla Korei Północnej. W końcu komuniści liczyli, że porozumienie w tej formie przyczyni się do dalszego osłabienia więzi polskiego episkopatu ze Stolicą Apostolską. Z kolei główną motywacją prymasa Wyszyńskiego przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu porozumienia z komunistami była chęć ocalenia narodu i kościoła przed dalszym rozlewem krwi i wyniszczeniem. O podpisaniu porozumienia między rządem a episkopatem Polski kardynał Stefan Wyszyński poinformował listem z 15 kwietnia arcybiskupa Domenico Tardiniego, odpowiadającego w watykańskim sekretariacie stanu za problemy zagraniczne. Tymczasem tego samego dnia, kiedy w Warszawie zostało podpisane porozumienie między rządem a episkopatem, ambasador Pape odbył w Rzymie rozmowę z kardynałem Sapiehą. Sędziwy metropolita krakowski przybył do Wiecznego Miasta 3 dni wcześniej, głównie w sprawie kanonizacji królowej Jadwigi. Sapieha w rozmowie z polskim dyplomatą relacjonował nastroje panujące w kraju. Mówił o poczuciu opuszczenia i osamotnienia Polaków, a także o coraz większych utrudnieniach w kontaktach z zagranicą. Wspomniał też o wznowieniu w marcu negocjacji z rządem. Bardzo pozytywnie wypowiadał się w tym kontekście o prymasie Wyszyńskim. Metropolita krakowski odniósł się także do sytuacji międzynarodowej. Uważał, że Sowieci powoli się zbroili i nabierali sił do konfrontacji z Zachodem, który w międzyczasie rozkładali od wewnątrz poprzez swoich agentów. Tymczasem Zachód zupełnie nie rozumiał tej taktyki komunistów i wmawiał sobie, że za żelazną kurtyną nie jest tak źle. Kardynał zapowiadał w rozmowie z ambasadorem, że nie zatrzyma się długo w Rzymie. 2 dni później, po tym jak do Wiecznego Miasta dotarła informacja o podpisaniu porozumienia między rządem a episkopatem, ambasador ponownie spotkał się z metropolitą krakowskim. O przebiegu tego spotkania oraz o rzymskich reperkusjach porozumienia nad Wisłą będziemy mówić za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.